Pan redaktor Piotr Wit jest naszym rozmówcą. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
Jak zaczęły się wybory prezydenckie we Francji, to kiedy pojawił się pan Macron, pan mówił o tym, że to jest taki zielony ludzik francuskiej polityki. Zielony ludzik już rządzi od jakiegoś czasu i co się we Francji w związku z tymi rządami dzieje?
No, nie wiadomo, w jakim kierunku idzie ten zielony ludzik. Wiadomo tylko, że stosunki z Polską uległy poprawie. On bardzo Polskę krytykował. Polska była dla niego takim chłopakiem do bicia, odpowiedzialnym za wszystkie nieszczęścia Francji. No, tymczasem teraz doszło do ewolucji. Ta krytyka Polski szła w tym kierunku, że no, takim wyznaczonym już 2-3 lata temu przez pana Bruno Le Maire'a, obecnego ministra gospodarki, który wówczas był jeszcze deputowanym europejskim, no to była taka narracja, że Polska wysyła swoich pracowników do Francji, którzy odbierają Francuzom chleb i to jest przyczyną bezrobocia we Francji i dekadencji gospodarki francuskiej. Ale Macron, o czym mu prasa przypomniała ostatnio, jako minister gospodarki w rządzie Hollanda, sam sprzedał bardzo wiele kwiatów przemysłu francuskiego, między innymi firmę Alstom, którą sprzedał Amerykanom. Firma Alstom produkująca wagony dla szybkiej kolei TGV i silniki elektryczne także, ale sprzedał także firmę Lafarge. To jest największy producent cementu na świecie. Obecnie oskarżony o pomaganie dżihadowi, ponieważ Lafarge, który ma interesy na wszystkich kontynentach, w Afryce musiał się opłacać i opłacał się dżihadowi po to, żeby móc prowadzić swoją zwykłą działalność gospodarczą, żeby mógł ten cement wydobywać i go transportować. I te opłaty były dosyć wysokie, idące w milionach dolarów. No teraz w tej sprawie toczy się postępowanie sądowe we Francji. W jakim kierunku idzie Macron? No on stoi w takim rozkroku, bo z jednej strony jest człowiekiem wybranym przez banki i wielkie korporacje i naturalnie prowadzi politykę gospodarczą i politykę finansową w interesie tych wielkich grup, czego zresztą nie ukrywał od początku, no ale z drugiej strony ma cały naród francuski, całą resztę społeczeństwa, która jednak domaga się reform koniecznych i to wielokierunkowych dla poprawy bytu. No i właśnie tutaj dochodzimy do pewnego momentu bardzo istotnego, momentu ewolucji socjalizmu i idei socjalistycznych we Francji. Macron, który stworzył swoją partię w marszu czy w biegu, jak się chce nazwać, jak się chce przetłumaczyć to En Marche, poprzednio w rządzie Hollanda był socjalistą i deklarował się jako socjalista. Później nim przestał być, przynajmniej deklaratywnie. Socjalizm, jaka była ewolucja socjalizmu? Socjalizm zbankrutował no, całkowicie. Przecież według programów socjalistycznych, o co socjaliści zabiegali, o co walczyli? No przede wszystkim o poprawę bytu mas pracujących w imię równości republikańskiej. Następnie o edukację ludu, o wykształcenie ludu, no też w imię tejże właśnie równości. Poprawa bytu czyli te wszystkie, czyli czynnik ekonomiczny, zakończył się zupełnym bankructwem. I bezrobocie szerzy się od dawna i nic nie wskazuje na to, żeby miało się zmniejszać. Przeciwnie, nawet ostatnio wzrasta, co zresztą jest zjawiskiem zupełnie naturalnym. Holland pod koniec swojego urzędowania nakazał, o czym kiedyś Państwa informowałem, nakazał wycofanie z urzędów zatrudnienia, z kartotek urzędu zatrudnienia około 3 milionów bezrobotnych. Odbywało się to drogą stworzenia fikcyjnych stażów, na których za grosze zatrudniono tych bezrobotnych, automatycznie wykreślając ich z rejestru szukających pracy. No i to miało pomagać w okresie wyborów wiosną, czy pomogło, wiadomo, że nie. Zakończyło się to jednak katastrofą Partii Socjalistycznej, ale później te staże się skończyły, krótkotrwałe, i bezrobotni zaczęli wracać znowu do urzędów zatrudnienia, i stąd wynika dzisiaj z miesiąca na miesiąc wzrost tego bezrobocia. Co do edukacji, no wiadomo, zakończyła się ona bankructwem. To stosowane jeszcze za czasów rewolucji francuskiej i krótko później tak zwane wykształcenie wzajemne, przy którym właściwie nie potrzeba jest nauczyciela, profesora. Uczniowie mają się uczyć jedni od drugich. No, zakończyło się bankructwem. Cała inna gałąź edukacji do niczego dobrego nie doprowadziła i dzisiaj najlepszymi szkołami we Francji od bardzo wielu lat są stale prywatne szkoły, a prywatne szkoły to są szkoły katolickie. Co pozostało właściwie z tych idei socjalistycznych utworzonych w końcu XIX, na początku XX wieku? No, pozostała laicyzacja. Nie można poprawić bytu, nie można zreformować edukacji w taki sposób, żeby stała się ona wydajna i produkowała ludzi wykształconych. No, ale można laicyzować. To niczego, to nie kosztuje. I tutaj dochodzi do bardzo interesującego dzisiaj zjawiska, którego przyczyną znowu jest wiele lat po śmierci Jan Paweł II. Mam na myśli jego statuę w Bretanii opatrzoną znakiem krzyża. Władze nakazały ten krzyż usunąć w imię ustawy laicyzacyjnej z 1905 roku, która zabrania umieszczania znaków, symboli religijnych w miejscach publicznych. Jeśli Państwo podróżują szybką koleją TGV z Marsylii do Pas-de-Calais z jednego krańca Francji na drugi i rozglądacie się przez okno, zobaczycie wszędzie symbole religijne, to znaczy wieże kościołów, które tam się znajdują. No ale z tym Republika się pogodziła, natomiast nie dopuszcza nowych symboli. Wiemy, że te krzyże zostały usunięte z etykiet białego sera w swoim czasie przez Lidla, następnie ze wszystkich produktów dystrybutora niemieckiego Lidla, żeby nie drażnić klienteli muzułmańskiej. No i jeszcze pozostał ten fatalny krzyż w Bretanii. Władze nakazały go usunąć. I co się stało zaraz potem? Bretończycy tę statuę Jana Pawła II opatrzoną krzyżem ufundowali ze swoich własnych składek, a Bretania należy do biednych departamentów francuskich. Bretończycy zakrzyknęli, jak to, to naszą statuę, nasz krzyż chcecie usuwać, i zawiązało się obywatelskie zrzeszenie w obronie krzyża. I to zrzeszenie staje się coraz liczniejsze, coraz większe. I tutaj władze znalazły się w potrzasku, bo jeśli ten krzyż pozostawią, to przyznają się do porażki i do nieuszanowania tej ustawy z 1905 roku laicyzacyjnej, ale jeżeli go usuną, wydadzą wojnę Bretończykom, którzy będą go bronili, a Bretończycy to są rybacy, to są twardzi ludzie i oni tak łatwo się nie poddadzą.
Obecny w studiu tutaj pan Krzysztof Jabłonka tutaj pisze do mnie przekazy, że być może skończy się to po prostu wolną Brytanią.
Wolnościowych zapędów jest w okręgach Francji, w krainach Francji bardzo wiele. Katarańczycy piszą na murach Viva Catalunya Libre, Bretończycy w języku bretońskim krzyczą o wolnej Brytanii. Nie, ja nie sądzę, żeby do tego doszło, bo jednak Bretończycy także zdają sobie sprawę ze swoich powiązań z Francją bardzo mocnych i ze swoich interesów w związkach z Francją. No, w każdym razie to jest bardzo trudny orzech dla zgryzienia dla władz. Jeżeli jeszcze do tego dochodzi problem delokalizacji, a właśnie ostatnio bardzo wiele było mowy we Francji. Ja przyjechałem do Polski w sobotę, więc w ubiegłym tygodniu we Francji bardzo wiele mówiono o delokalizacji dwóch przedsiębiorstw, Bricolexa i Castoramy, do Polski. Za każdym z tych szyldów stoi odpowiednia ilość robotników, pracowników, którzy tracą pracę i na to rząd nie może nic poradzić. Jeszcze wracając do problemu laicyzacji, komu potrzebna jest ta laicyzacja dzisiaj? Bo przecież w 1905 roku, ponad 100 lat temu, na świecie, w Europie, we Francji panowały zupełnie odmienne stosunki ideowe i ekonomiczne, i wtedy ten pomysł laicyzacji połączony z edukacją, z wykształceniem mas pracujących, no, miał zupełnie inne znaczenie niż dzisiaj. Ale dzisiaj, jak widzimy, po Lidlu, po posunięciach innych przedsiębiorstw, laicyzacja potrzebna jest handlowi. Niechże ci klienci nie mają głowy zaprzątniętej innymi sprawami, jak tylko wyjęcie pieniędzy, zapłacenie, jeżeli mają z czego, i zakupienie towarów, które oferuje im się na 20, na 30 lat. Byle tylko te...
Panie redaktorze, to może żebyśmy już odeszli od omawiania tej kultury, smutnej kultury świata supermarketu. Wspomnijmy o tym, że Francja straciła jednego z wybitnych przedstawicieli swojej inteligencji właśnie.
No właśnie, tak, Jean d'Ormesson zmarły przedwczoraj. Jean d'Ormesson był tym pisarzem francuskim, w którego twórczości istniał ten czynnik, ten element transcendentalny. Jean d'Ormesson żegnał się z życiem już od bardzo dawna. Swoją książkę zatytułowaną Adieu napisał już, nie wiem, 10 lat temu. Żegnał się z życiem od dawna i kilka lat temu miał bardzo poważną operację serca, 5 bypassów. Twierdził, że z tamtego świata, przywrócili go do życia tylko lekarze dzięki nowoczesnej, znakomitej technice, technologii, ale był przygotowany na to, że z dnia na dzień może się przenieść do innego świata. Był człowiekiem, który deklarował się jako niewierzący, ale jednocześnie mówił, no ja jestem niewierzący, ale jeżeli na tamtym świecie okaże się, że Pan Bóg istnieje, cóż za przyjemne rozczarowanie. Pochodził ze starej rodziny arystokratycznej, to była arystokracja, arystokracji de robe, arystokracja sukni, czyli arystokracja urzędnicza. Jego przodkowie pełnili bardzo wysokie funkcje urzędnicze w królestwie, w monarchii francuskiej. Jego dziadek Władimir d'Ormesson był bardzo znanym dyplomatą, był ambasadorem Francji w Petersburgu i zostawił bardzo ciekawe wspomnienia z tamtego czasu. No, w twórczości d'Ormessona właśnie dominowały te elementy starej francuskiej kultury. To był wielki erudyta i nawracał bardzo często do historii kultury. Dla kultury francuskiej, dla literatury francuskiej to jest wielka strata, bo nie widzę nikogo, no może Eric Orsena, może częściowo wstępuje w jego ślady, ale raczej jest to strata niezastąpiona.
Bardzo dziękuję. Pamiętajmy o tej Francji, która przemija, bo ona też dla Polski była bardzo ważna. Piotr Wit, tym razem z Warszawy, prosto dla Poranka w Net.
Chcę powiedzieć, że tak, że z Warszawy i że w sobotę jestem na jarmarku.
Czyli ktoś, kto będzie chciał porozmawiać z panem Piotrem Witem, zapraszamy tym bardziej na Jarmark w Net. Emilii Plata,
i ukazały 37. się, przepraszam, i ukazały się książka dźwiękowa z kronikami paryskimi, w które włączone są już także kroniki paryskie z bieżącego roku.
Książka dźwiękowa. No dobrze, zapraszamy tym bardziej w takim razie na jarmark. Bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Wit w Poranku w Net.
Dziękuję.